Złowrogi hipnotyzer, żona trucicielka, mąż brutal, zaginione dziecko i włos, który uchronił niewinnego człowieka przed szubienicą. W dwudziestoleciu międzywojennym sprawy kryminalne miały rozmach. Zapraszam na kryminalną historię Polski w zbrodniach prowincjonalnych. Dziś będzie może nie całkiem prowincjonalnie, bardziej tak podmiejsko. Część wydarzeń rozegrała się na przedmieściach Poznania, część już w samym mieście, choć też w specyficznej jego części, bo w takiej skupionej wokół zakładów kolejowych i zamieszkiwanej głównie przez ich pracowników. Jedna z takich historii, które zawsze budzą emocje, bo doszło do przedwczesnego skazania, nazwijmy to, przez opinię publiczną kogoś, kto ostatecznie okazał się niewinny. Także sprawa, w której było kilka zaskakujących zwrotów akcji i trochę niedorzecznych publikacji prasowych, także mam nadzieję, że Was zainteresuje. Jest to historia z lat 30. Ostatnio mam w ogóle dużą zajawkę na ten okres w historii. Ogólnie to zawsze chyba miałam, ale teraz zaczęłam wgryzać się jeszcze bardziej w ten temat, w różne historie, również kryminalne z tamtych czasów, choć nie tylko, co zresztą zaowocowało tym, że przygotowałam coś specjalnego, ale o tym jeszcze powiem na końcu. A teraz cofniemy się do roku 1933, to rok, który bardzo często powtarza się w różnych sprawach kryminalnych retro, 1933 i 1934. Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach były to czasy trudne, pełne przestępczości i różnych problemów społecznych. W Stanach Zjednoczonych nastały tak zwane Dirty 30s, czyli brudne lata 30., czas ogromnych burz piaskowych pustoszących wielkie równiny i powodujących katastrofę ekologiczną w 19 stanach. Świat dopiero próbował dojść do siebie po wielkim kryzysie, a już na horyzoncie pojawiały się kolejne zagrożenia, kolejne problemy, takie jak chociażby wielki głód na Ukrainie czy dojście Hitlera do władzy. W Polsce to czasy sanacji i kiedy przegląda się przedwojenne gazety z tamtego czasu, dominującym tematem obok polityki międzynarodowej jest problem bezrobocia. Nawet taka cykliczna historyjka obrazkowa w gazecie 7 groszy nosi tytuł Przygody bezrobotnego Frącka. Bezrobotny Frącek to był taki polski, komiksowy superbohater z początków XX wieku, stworzony przez Franciszka Struzika i jego supermoce polegają na tym, że jest wiecznie bezrobotny. Bezrobotnych było zresztą w tamtym czasie naprawdę bardzo dużo, choć trudno jest dzisiaj podać konkretny procent czy konkretną liczbę, bo ewidencje z tamtych czasów są dość mocno wybrakowane. Dostępne są różne cząstkowe dane, na przykład o konkretnych branżach albo miastach czy gminach, ale te dane też historycy zwykle uznają za niepełne lub nawet celowo zaniżane, no bo jak to w tej nowej, niepodległej Polsce miałoby być tylu bezrobotnych? Przecież teraz no to już miał być raj na ziemi. Różnica między bezrobociem rejestrowanym i tym faktycznym była więc znacznie większa niż jest dzisiaj, a dzisiaj też ona przecież istnieje. I w Polsce było prawdopodobnie kilka milionów osób pozostających bez pracy. Nawet w 1931 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego ogłosił konkurs na pamiętniki bezrobotnych. Nadesłano na ten konkurs prawie 800 prac. Część z nich została wydrukowana. Dziś bez trudu można dotrzeć do tej publikacji, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. No i to jest taka lektura, która chyba lepiej niż cokolwiek innego pokazuje problemy tamtych czasów, te takie prawdziwe problemy, lektura zdecydowanie mało optymistyczna. Także z Frąckiem wielu mogło się w tamtych czasach utożsamiać. A skoro jesteśmy przy gazetach, to mam dla Was międzywojennego suchara z rubryki Humor z jesieni 1933 roku. Uwaga, lekarz. To lekarstwo nasenne powinno starczyć Pani na jakieś 3 tygodnie. Pacjentka. O, Panie doktorze, to za wiele. Tak długo nie chciałabym spać. Tak. Ludzie szukali sobie różnych zajęć, sposobów na to, żeby zarobić i niejaki Zygfryd Kaczyński i Edward Przybylski radzili sobie zbierając wiklinę w lesie. Wiklina, czyli innymi słowy młode wierzbowe gałązki, zbiera się je, kiedy już opadną z nich liście, a więc od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Dlatego koniec listopada, zanim spadnie śnieg, to dobry czas właśnie na zbieranie wikliny. Z tego, co znaleźli, panowie wyplątali kosze, robili inne akcesoria, sprzedawali, radząc sobie jakoś w ten sposób w trudnych czasach. Panowie pochodzili z okolic Poznania i wikliny szukali w Lasku Golęcińskim na obrzeżach Poznania, Dziś te tereny są już o wiele bardziej zagospodarowane, bardziej przypominają park. Wtedy jeszcze było tu trochę więcej lasu i ten las zaczynał się w okolicach Sołacza. Sołacz dziś jest częścią Poznania, ale już taką częścią podmiejską, osiedlem willowym. W latach 30. też już administracyjnie należał do Poznania, został do niego włączony w 1908 roku. Dawniej Sołacz był wsią szlachecką, później zmienił się w przedmieście, w dzielnicę willową, która została starannie zaprojektowana przez architekta Josepha Steubena. Sercem tej dzielnicy był Park Sołacki z kompleksem basenów, który w ciepłe miesiące stanowił jedno z ulubionych miejsc poznaniaków na jednodniowe wycieczki, takim miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu, relaksu i spotkań towarzyskich. Wille z dużymi ogrodami, wybudowane często w klasycznym dworkowym stylu, sprawiały, że była to dzielnica raczej ekskluzywna. Mieszkańcami Sołacza byli często profesorowie akademiccy, wysi urzędnicy i bogaci mieszczanie, oczywiście ci niemieccy, bo rzecz działa się jeszcze w czasach zaborów. Później Polska odzyskała niepodległość, Poznań stał się polskim miastem i wielu Niemców musiało lub chciało go opuścić, także wille niemieckich profesorów za niewielkie pieniądze nabywali po wojnie, po I wojnie światowej, polscy nauczyciele akademiccy, więc charakter dzielnicy poniekąd został utrzymany. Kiedy więc Zygfryd Kaczyński i Edward Przybylski, zbierając wiklinę w krzakach na terenie Sołacza, znaleźli ludzkie szczątki, wszyscy byli w szoku. Elegancka, reprezentacyjna dzielnica, cicha, spokojna, zielona, a tu takie makabryczne odkrycie. Szczątki znajdowały się w pobliżu cegielni, w mało uczęszczanym miejscu, mogły leżeć tam od wielu tygodni i mężczyźni oczywiście natychmiast zawiadomili policję. Ciało było w zaawansowanej fazie rozkładu, było częściowo rozszarpane przez zwierzęta, głównie przez psy i ptaki. Po ubraniach, a zwłaszcza po butach i czapce, można było jednak stwierdzić, że należało do dziecka. Świadczyły o tym też leżące niedaleko zeszyty i książki. Jeden rzut oka na okładkę powiedział im, do kogo należały. Na okładce zeszytu widniał podpis wykonany dziecięcą ręką: Stanisław Ogrodowski. A to oznaczało, że znalezione na Sołaczu szczątki należały do najbardziej w tamtym czasie poszukiwanego chłopca w Polsce. Siedmiolatka, który zniknął kilka tygodni wcześniej po morderstwie swojej matki i który, jak wierzono, mógłby dostarczyć wielu cennych odpowiedzi w sprawie, którą zaczęto nazywać zagadką ulicy Przemysłowej. Krwawej zbrodni, która wstrząsnęła mieszkańcami Poznania i okolic. Poszukiwany chłopiec, siedmioletni Staś, mieszkał ze swoimi rodzicami właśnie na ulicy Przemysłowej 30, na czwartym, ostatnim piętrze kamienicy na poznańskiej Wildzie. Tuż obok warsztatów PKP, późniejszych poznańskich zakładów naprawczych taboru kolejowego, które dziś już niestety upadły, choć część dawnych budynków stoi tam nadal, jednak w latach 30. biznes jeszcze kwitł. Tam też pracował ojciec Stasia, 40-letni Stanisław Ogrodowski, był urzędnikiem poznańskich zakładów kolejowych, a konkretnie kancelistą kolejowym pierwszej klasy. Od kilku lat zajmował stanowisko sekretarza Zjednoczenia Kolejowców Polskich, a dawniej był sekretarzem Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Sekcji Kolejarzy. Wiele osób na Wildze pracowało właśnie na kolei i w ogóle to właśnie z myślą o pracownikach tej branży, tego przedsiębiorstwa, w dużej mierze to osiedle w ogóle powstało. Za jego budowę odpowiadało Poznańskie Towarzystwo Oszczędzania i Budowania, które było pierwszą w Poznaniu spółdzielnią mieszkaniową, budowało domy dla pracowników pobliskich zakładów kolejowych i osiedle robotnicze. Matka chłopca, Maria, miała 35 lat i była gospodynią domową. Ich mieszkanie na poddaszu kamienicy na Przemysłowej było raczej skromne, bo też rodzina nie była szczególnie zamożna, ale biorąc pod uwagę, że czasy generalnie były dość ciężkie, no to nie było im jeszcze aż tak źle, przynajmniej jeśli mówimy o stronie materialnej, bo w innych dziedzinach życia to już zupełnie inna historia. Na pierwszy rzut oka rodzina, jakich wiele. Ale czy nie mówimy tak zawsze, ilekroć dochodzi do jakiejś rodzinnej masakry? Do takiej masakry właśnie doszło na Przemysłowej w środę 4 października 1933 roku. Stanisław Ogrodowski wrócił do domu koło godziny 15. Jego małżonka zwykle czekała o tej porze z obiadem. Chwilę wcześniej ze szkoły powinien już wrócić jego syn i kręcić się po mieszkaniu również, czekając na obiad. Tym razem wszystko było jednak jakoś nie tak. Stasia nie było nigdzie widać, w mieszkaniu panowała cisza, Drzwi były zamknięte i nie dobiegały zza nich żadne odgłosy. Tak było już od poprzedniego dnia. Ogrodowski od ponad doby nie mógł dostać się do środka, kursował między swoim domem a pracą, przesiadywał w holu. Myślał pewnie, że ta kłótliwa jędza jego żona znowu próbuje zrobić mu na złość i bardziej niż zmartwiony był wściekły. Wreszcie Ogrodowski poleciał po szwagra, żeby ten pomógł mu otworzyć drzwi. Ostatecznie może kobieta wcale nie robiła mu na złość, tylko rzeczywiście potrzebowała pomocy. Dostali się więc do mieszkania. Jednak ani Maria, ani Staś nie wyszli im na powitanie. Drzwi do kuchni pozostawały zamknięte. Mężczyźni zajrzeli tylko do środka i wtedy stało się jasne, że Marii Ogrodowskiej nikt i nic nie może już pomóc. Kobieta leżała na podłodze w kuchni, częściowo rozebrana, choć rozebrana dziwnie, bo zdjęto z niej, lub może sama zdjęła, bieliznę, ale wciąż miała na sobie kraciastą sukienkę. Zwykle odbywa się to inaczej, ale w tamtym momencie nie to wydawało się najważniejsze i z pewnością nie to było najgorsze. Kobieta została brutalnie zamordowana, na szyi miała zaciśnięty ręcznik, na ciele widniały rany cięte, jej twarz była zmasakrowana, kobieta otrzymała liczne ciosy młotkiem w głowę i twarz. Widać było, że stoczyła ze swoim napastnikiem walkę, o czym świadczyły liczne zadrapania na jej rękach, lecz ostatecznie przegrała. Ciało zastygło w ściskającej serce pozie z dłońmi złożonymi na twarzy w ostatnim geście obrony. Koło godziny 16 Stanisław Ogrodowski dotarł na najbliższy komisariat policji i zawiadomił o morderstwie, do którego doszło w jego mieszkaniu oraz o zaginięciu ich dziecka, 7-letniego Stasia. Wkrótce kamienica na Przemysłowej wypełniła się funkcjonariuszami, obejrzano dokładnie ciało Marii Ogrodowskiej. W pierwszej chwili podejrzewano motyw seksualny, jednak medyk, który zbadał ciało, doszedł do zaskakujących wniosków. Kobieta przed śmiercią nie odbyła stosunku ani dobrowolnie, ani wbrew swojej woli, a bieliznę zdjęto z niej, kiedy już nie żyła. Tak jak gdyby ktoś chciał dość nieudolnie upozorować motyw seksualny. Jeśli nie motyw seksualny, no to jaki? Z mieszkania nic nie zginęło, więc motyw rabunkowy też raczej nie wchodził w grę. A zatem co? Zemsta? Było jeszcze coś ważnego. W zaciśniętej dłoni kobiety znaleziono jeszcze kępkę włosów, które ta podczas szarpaniny musiała wyrwać swojemu oprawcy. Medyk ocenił też, że kobieta nie żyła od około 10 godzin, czyli musiała zginąć rankiem lub w nocy z wtorku na środę. Tak się składało, że Stanisław Ogrodowski akurat miał nocną zmianę i wielu świadków widziało go w biurze. Wprawdzie miał zniknąć na pewien czas akurat koło godziny 3, ale szybko wrócił i pracował do końca zmiany. Policjanci, którzy przybyli zbadać miejsce zbrodni, przyglądali się podejrzliwie Stanisławowi Ogrodowskiemu. Wiadomo, że pierwszym podejrzanym zawsze jest mąż, a ten mąż na dodatek wydawał się nienaturalnie spokojny. Zachowywał się tak, jak gdyby śmierć małżonki zupełnie go nie obeszła. Ten motyw zawsze się pojawia w tego typu sprawach true crime. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Zawsze ktoś potem mówi, że typ albo typiara w ogóle nie płakali i to obudziło podejrzenia wszystkich. Że też ludzie się nie mogą nauczyć, że jak zabiją swoją drugą połówkę, to powinni przynajmniej udawać, że im smutno. A jak nie zabili, tylko zrobił to ktoś inny, to tym bardziej powinni, nawet jak im nie jest smutno, zachowywać się tak, jak gdyby im było. Nie, że tam się starasz zachować spokój, stanąć na wysokości zadania, wypłaczesz się w samotności, nie. Trzeba smarkać, płakać, zawodzić przy świadkach, bo jak nie, to zaraz trafisz na pierwsze miejsce listy podejrzanych, na której i tak zresztą już jesteś jako małżonek ofiary, a policja natychmiast skupi się tylko na jednym tropie, czyli na tym, że zabił mąż albo względnie żona. A morderca sobie będzie latał na wolności do sądnego dnia. Ale Stanisław Ogrodowski nie płakał. Na dodatek bardzo szybko okazało się, że do świętych nie należał. Czarnowłosy mężczyzna z ciemnymi oczami, równo przestrzeżonym wąsem, mógł zapewne w dwudziestoleciu międzywojennym uchodzić nawet za przystojnego. Dziś może też by mógł, jakby zgoił te wąsy, ale miał też w sobie coś takiego niepokojącego. Prokurator wyraził to następująco. Ogrodowski ma złe, wprost szatańskie oczy, z których przebija na wskroś zbrodnicza dusza, nie znająca żadnych skrupułów. To były jeszcze czasy, kiedy wierzono, że przestępcy mają jakieś wspólne cechy fizyczne, po których da się ich rozpoznać i że czyjaś twarz i powierzchowność może być poniekąd czynnikiem obciążającym. Dziś do pewnego stopnia tak potocznie my też oczywiście potrafimy takie sądy wydawać, twierdząc, że ktoś ma coś w oczach, że ma taki czy inny wyraz twarzy, no ale już raczej nikt nie próbuje potwierdzać tego naukowo. Stanisław i Maria byli małżeństwem od 9 lat, pobrali się we wrześniu 1924 roku. Po niespełna 2 latach, w maju 1926 roku, przyszedł na świat ich syn, Stanisław Jan. Oczekująca dziecka para przeniosła się na Wildę, na początku jeszcze nie na Przemysłową. Przez kilka lat mieszkali na ulicy Kosińskiego u rodziców Marii. Jak to zwykle bywa, mieszkanie z teściami nie wyszło im na zdrowie. Stanisław twierdził później, że rodzina buntowała żonę przeciwko niemu i od tego zaczęły się ich kłopoty małżeńskie. Choć prawdopodobnie przyczyn tych nieporozumień było więcej, o czym za chwilę. Po kilku latach ogrodowcy przenieśli się wreszcie do własnego mieszkania na strychu przy Przemysłowej. Nie uratowało to jednak ich związku. Para nadal nie mogła się ze sobą dogadać. Dawno minął ten czas, kiedy można było jeszcze mówić, że potrzebują czasu, żeby się dotrzeć. Do tego Stanisław często nadużywał alkoholu, a to nigdy nie wpływa dobrze na życie rodzinne. Były więc kłótnie, przemoc fizyczna. Na poddaszu przy Przemysłowej patologia wręcz kwitła. W 1933 roku wszystko jeszcze się nasiliło, odgłosy awantur i bujek sąsiedzi słyszeli niemal codziennie i niestety temu wszystkiemu przyglądało się dorastające tam dziecko. Od pewnego czasu Maria sypiała już tylko w kuchni. Ona i Stanisław złożyli papiery rozwodowe i byli zdecydowani, żeby się rozstać, choć do uzyskania rozwodu było zapewne jeszcze bardzo daleko. W tamtych czasach, jak wiadomo, ta procedura była jeszcze zdecydowanie bardziej złożona niż obecnie i zdecydowanie mniej popularna. Inaczej niż obecnie wyglądał też rynek nieruchomości. Ze wsi ściągały do miast tłumy bezrobotnych, szukających jakiegokolwiek zatrudnienia. Nie nadążano z budową kolejnych mieszkań. W związku z kryzysem gospodarczym też z takich inwestycji nieraz trzeba było zrezygnować, przekładać je. Znalezienie mieszkania czy nawet pokoju do wynajęcia, szczególnie jeśli miało się ograniczone środki, nie było takie proste. Ludzie często mieszkali więc na kupie albo całymi wielopokoleniowymi rodzinami, albo wynajmując pokoje w jakichś wspólnych mieszkaniach, kamienicach czynszowych. Również ogrodowcy wciąż razem tkwili w swoim mieszkaniu na poddaszu, nienawidząc się szczerze, a takie sytuacje sprawiają, że ludziom różne drastyczne wyjścia z sytuacji mogą przychodzić do głowy. Ten opis pożycia małżeńskiego wystarczył więc policjantom do tego, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, kto był najbardziej prawdopodobnym sprawcą zbrodni. Stanisław Ogrodowski został aresztowany jeszcze tego samego dnia. Nie przyznawał się do winy, ale śledczy byli przekonani, że w końcu uda im się to zmienić. Choć mężczyzna miał niemal żelazne alibi, to funkcjonariusze uznali, że to alibi jeszcze bardziej go obciąża, bo zapewne zaplanował wszystko tak, żeby żona zginęła właśnie wtedy, kiedy będzie miał nocną zmianę. Od zakładów do jego kamienicy było zaledwie kilka minut drogi, mógł więc przez nikogo niezauważony wymknąć się, zabić swoją połowicę i wrócić do pracy, jak gdyby nigdy nic. Nikt jakoś nie zwrócił uwagi na fakt, że gdyby faktycznie to zrobił, musiałby być od stóp do głów zaklapany krwią. Przed powrotem do pracy musiałby się więc umyć i przebrać, a gdzieś po drodze pozbyć się zakrwawionego ubrania, którego nie znaleziono przecież w domu. Dodatkowo morderca musiał mieć na ciele jakieś zadrapania, siniaki powstałe podczas szarpaniny z ofiarą, a na ciele Ogrodowskiego niczego takiego nie można było zauważyć. Te fakty postanowiono jednak zignorować. Teraz policjanci mieli pilniejsze sprawy. Należało dowiedzieć się, co się stało ze Stasiem. Chłopca widziano po raz ostatni we wtorek po południu, kiedy wracał ze szkoły. Czy zatem został porwany przez mordercę matki, który postanowił gdzieś go ukryć, by chłopiec nie zdradził tego, co widział? Niestety, jeśli widział morderstwo matki i morderca o tym wiedział, bardziej prawdopodobne było, że chłopca na zawsze uciszy. Istniała jednak nadzieja, że dziecko uciekło. Widząc samo morderstwo lub dopiero później, gdy dostrzegł zwłoki matki i teraz błąka się gdzieś po okolicy, nie wie dokąd pójść, schowało się lub zgubiło. Stasia szukano wszędzie, ale powoli brakowało już pomysłów, gdzie jeszcze mógłby być. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że w Poznaniu gościł akurat znany fakir, profesor Fuadi. Gdybym miała strzelać, to powiedziałabym, że znany fakir był jednym z wielu w tamtych czasach oszustów wykorzystujących modę na różne ezoteryczne i egzotyczne mądrości i pewnie nie nazywał się Fuadi, tylko Franek albo inny Heniek, a obok profesora nigdy nawet nie stał. Na zdjęciu, które znalazłam w Kurierze Poznańskim, wygląda, prawdę mówiąc, tak jak mógłby wyglądać pierwszy lepszy Polak, tyle że ma na głowie zawiązany jakiś biały materiał. Jednak z Kuriera Poznańskiego wynika, że profesor Fuadi pochodzi z arabskiej rodziny, urodził się w Trypolisie, stąd legitymuje się włoskim paszportem. Dziadek i ojciec jego zajmowali się sztukami magicznymi i czarnoksięskimi i słynęli ze zdolności jasnowidzenia. Piękna rodzinna tradycja. On sam od 12 roku życia był zmuszony zarabiać na utrzymanie matki, dwóch sióstr i dwóch czarnych niewolnic. Profesor Fuadi zjechał cały świat, uczył się jogi od joginów w Indiach, studiował w Paryżu i w ogóle czego on tam nie robił i gdzie on nie był. Trudno powiedzieć, czemu w takim razie wybrał sobie do życia akurat Polskę, bo przebywał w Polsce już od 4 lat i przez ten czas nauczył się mówić płynnie po polsku, bardzo wygodnie. Mówię o tej niezwykłej postaci nie bez przyczyny. W Tajnym Detektywie znalazłam bowiem następującą informację. Fuadi po zapadnięciu w trans oświadczył, że Ogrodowski jest twardym człowiekiem i nie przyzna się prędzej, aż mu zbrodnia będzie udowodniona. Następnie fakier twierdził, że Ogrodowski po pracy udał się do mieszkania, gdzie doszło między nim a żoną do bójki. Pierwsza uderzyła go żona, co spowodowało u niego taką wściekłość, że zaczął ją tak długo bić, dopóki nie wyzionęła ducha. Zapytany o los małego Stasia, fakir powiedział, że w czasie transu, w jaki popadł, widział chłopczyka, którego ktoś, prawdopodobnie ojciec, zaprowadził do ciemnej ubikacji i tam go zamknął. Wskutek aresztowania ojca nikt chłopca nie uwolnił, to też zmarł wskutek głodu i wyczerpania. Strzał równie dobry jak każdy inny, ale w poszukiwaniach chłopca jakoś znacząco nie pomógł. Tymczasem 11 października odbył się pogrzeb zamordowanej Marii Ogrodowskiej. Przed domem żałoby na ulicy Świętego Czesława zebrały się takie tłumy, że policja musiała kierować ruchem. W kondukcie żałobnym kroczyła orkiestra kolejowa i sztandary organizacji kolejarzy. Marię pochowano na cmentarzu na Dębcu. A policja nadal skupiała się na maglowaniu Stanisława Ogrodowskiego o to, co zrobił z synem. Mężczyzna powtarzał jednak z uporem, że dziecka nie tknął i nie wie, gdzie jest. Podobnie jak wciąż zarzekał się, że nie zabił swojej żony i że prawdopodobnie zrobił to jej kochanek. Kiedy odnaleziono szczątki Stasia na Sułaczu, Ogrodowski, teraz już podejrzany o podwójne morderstwo, wciąż podtrzymywał swoje zeznania. Określano go jako zimnego i cynicznego. Policja była przekonana, że ma do czynienia z wyjątkowo bezwzględnym mordercą, z wyjątkowo silnym, czarnym charakterem. Mówiono jednak, że śledczy mają w rękach 99% dowodów na jego winę. Pozostał ostatni dowód, który wciąż był badany w poznańskim laboratorium i były to włosy, które ściskała w garści Maria Ogrodowska. Jakiś miesiąc po morderstwie wydarzyło się coś jeszcze. Ktoś włamał się do opieczętowanego przez policję mieszkania Ogrodowskich. Rodzina nie była zamożna, więc niewiele można było stamtąd ukraść. No ale w tamtych czasach włamywacze zadowalali się nieraz naprawdę niewielkimi łupami. Kradziono ubrania, bieliznę, buty, chusteczki do nosa nawet, żeby je sprzedać gdzieś na bazarze za kilka groszy. Z mieszkania Ogrodowskich zniknęły więc palta, ubrania, niezbyt wartościowe przedmioty. Sprawcy weszli do mieszkania tak cicho, że nikt z sąsiadów nie zwrócił na nich uwagi. To były czasy, kiedy w gazetach często podawano dokładne adresy osób, o których pisano, zarówno sprawców przestępstw, jak i ich ofiar czy zwykłych świadków. Dziś wydaje się to wyjątkowo nierozsądne i potencjalnie niebezpieczne, ale wtedy tak po prostu było. Najprawdopodobniej sprawcą był po prostu ktoś, kto przeczytał w gazecie o sprawie Ogrodowskich i zorientował się, że podczas gdy Stanisław jest w więzieniu, a Maria i Staś nie żyją, mieszkanie przy Przemysłowej stoi puste, co czyni je łatwym łupem. W międzyczasie policja ustaliła jeszcze, że do morderstwa doszło wcześniej niż na początku zakładano. We wtorek koło godziny 15, a więc dobę przed tym, jak odkryto morderstwo. To trochę zaburzało tę stworzoną na początku przez policję wersję o zabójstwie o 3 w nocy, ale przez to, że Stanisław Ogrodowski tak się kręcił w ciągu tej doby między domem a pracą, wciąż pozostawało mu dużo czasu na popełnienie zbrodni. Podejrzewano, że po zabójstwie żony pozbył się też synka, aby nie mieć świadka swojej zbrodni, a ciało dziecka wrzucił prawdopodobnie do studzienki kanalizacyjnej. Nie pojawiła się praktycznie próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Stanisław Ogrodowski zostawił ciało żony w mieszkaniu, a ciało synka wyniósł gdzieś, ryzykując, że zostanie zauważony podczas tej czynności i narazi się na schwytanie. Mnożyły się za to różne mrożące krew w żyłach historie z życia Stanisława Ogrodowskiego, które miały ostatecznie potwierdzać, że był to osobnik sadystyczny i psychopatyczny. Oprócz złego traktowania żony i nadużywania alkoholu, zaczęto wyciągać jego niechlubne poczynania z młodych lat. Jacyś dawni sąsiedzi czy szkolni koledzy przypomnieli sobie, że jako młody człowiek Stanisław Ogrodowski bawił się wypalając kotom oczy siarką i przyglądając się, jak umierają. Ta informacja okazała się we wszystkich gazetach, ostatecznie utwierdzając opinię publiczną w przekonaniu, że urzędnik kolejowy był bezwzględnym, psychopatycznym mordercą. Na łamach tajnego detektywa zacytowano jednego ze śledczych, który następująco scharakteryzował postawę Ogrodowskiego. Jest to typ człowieka zdecydowanego na wszystko. Cechuje go niezwykłe opanowanie nerwowe i upór. Jeśli chodzi o zbrodnie, to nosił się z tą myślą już od dłuższego czasu, tak dalece zżył się z tą myślą, że fakt zamordowania żony nie wywarł na nim żadnego wrażenia. Widziałem rozmaitych zbrodniarzy, lecz żaden nie zachował tyle zimnej krwi przy zamordowanej przez siebie osobie. W chwili, gdy policja wkroczyła do mieszkania Ogrodowskiego, ten na chwilę nawet nie stracił tupetu, przeciwnie, biła od niego taka przerażająca obojętność, że potrzeba naprawdę wielkiego samozaparcia się siebie, żeby na moment nie załamać się. Kiedy wszyscy widzieli już Ogrodowskiego w charakterze wisielca dyndającego na stryczku, nadszedł szokujący zwrot w sprawie. Dwaj eksperci niezależnie od siebie stwierdzili, że włosy, które ściskała w garści Maria Ogrodowska, z całą pewnością nie należały do jej męża. Znalezienie ciała Stasia na Sołaczu, a więc całkowicie po drugiej stronie miasta, też trochę zaburzało wersję śledczych. Dotąd zakładano, że Ogrodowski dopuścił się wszystkich tych okropieństw podczas tych kilku kwadransów, kiedy nie przebywał akurat na terenie zakładu pracy, jednak przejście z dzieckiem aż do Sołacza musiałoby zająć mu kilka godzin. Nawet gdyby pojechał czymś, to i tak musieliby pójść później w głąb lasku i też zajęłoby to zdecydowanie dłużej niż dwa czy trzy kwadranse, na które nie posiadał alibi. Książki i zeszyty znalezione w miejscu zbrodni obok cegielni, bo oględziny wykazały, że Staś zginął właśnie tam, gdzie go znaleziono, prawdopodobnie został uduszony, świadczyły o tym, że chłopiec po szkole nie dotarł już do domu. Ktoś musiał go uprowadzić w drodze ze szkoły lub czekać na niego pod domem i stamtąd go zabrać. Wszystko to sprawiło, że nawet śledczy, którzy do tej pory dość swobodnie dopasowywali sobie fakty do założonej tezy, musieli poważnie się zastanowić nad dalszym śledztwem i nad tym, żeby może wziąć pod uwagę również innych podejrzanych. Na przykład wspomnianego przez Stanisława Ogrodowskiego kochanka jego żony, niejakiego Kazimierza Łapędziewicza, ślusarza z zakładów kolejowych i podwładnego Ogrodowskiego. Historia prawie jak ta, którą opowiadałam w poprzednim odcinku z tej serii, no przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo jak się okaże później w rzeczywistości wyglądało to inaczej. Okazało się, że wkrótce po zabójstwie tenże Łabędziewicz chwalił się podczas jakiejś popijawy swoimi zażyłymi stosunkami z niedawno zamordowaną Marią Ogrodowską. Policja zaczęła więc coraz uważniej przyglądać się Łabędziewiczowi, aż ostatecznie 30 listopada mężczyzna został aresztowany. Jak się okazało, Maria Ogrodowska nie umiała chyba za dobrze wybierać sobie mężczyzn. O ile Stanisław Ogrodowski wydawał się raczej antypatycznym gościem, to Kazimierz Łabędziewicz już był po prostu zwykłym bandziorem. Niedawno wyszedł z zakładu karnego we Wronkach, gdzie odsiedział 15 lat za szereg przestępstw, również zabójstw. Po wyjściu na wolność zatrudnił się w zakładach kolejowych, żeby uśpić czujność policji. Nie planował chyba jednak rozpoczynać nowego, uczciwego życia. Raczej czekał tylko na okazję i odnawiał dawne kontakty w przestępczym świadku, który przez ten czas zdążył się już trochę zmienić. Policja doskonale go znała. Podobnie jak poznański półświatek, jeśli wierzyć tajnemu detektywowi, po raz pierwszy do rejestru kryminalnego trafił w 1907 roku, a więc w wieku 8 lat. Łącznie miał ze sobą 12 różnych wyroków, nazywano go Krwawym Kazikiem lub Kaziem Dusicielem, jakże uroczo, no i wiele te pseudonimy mówiły o jego specjalizacji. Co więcej, okazało się, że niedawno mężczyzna próbował dowiedzieć się w sądzie czegoś na temat postępów w śledztwie w sprawie zabójstwa na Przemysłowej. Wszystko to wyglądało coraz bardziej podejrzanie, szczególnie, że przed pójściem do więzienia Kazik był specem od mokrej roboty i pozbywał się swoich ofiar właśnie dusząc je. Na dodatek porównanie włosów Łabędziewicza z tymi, które wyrwała swojemu napastnikowi Maria Grodowska, miało wykazać zgodność z włosami Łabędziewicza, a choć co do tego pojawią się jeszcze wątpliwości, ale o tym później. Stanisław Ogrodowski po kilku koszmarnych tygodniach, podczas których zdążyły go obsmarować chyba wszystkie tytuły prasowe, wyszedł wreszcie na wolność. Wielki profesor Fuadi tym razem chyba się pomylił. Okazało się, że Maria poznała krwawego Kazika przez swojego męża, a wszystkiemu był winien prezydent Ignacy Mościcki, który w pierwszej połowie września 1933 roku przyjechał z wizytą do Poznania i wydarzenie to było tak doniosłe, że Stanisław Ogrodowski postanowił uczcić je pójściem na wódkę z kolegami. Nie żeby zwykle potrzebował do tego jakichś szczególnych okazji. Kiedy wracał do domu, zalany w czarnoziem, spotkał na ulicy Łabędziewicza. Czy też raczej Łabędziewicz zobaczył go leżącego na chodniku i dowiedział się, że jest to jeden z jego przełożonych z zakładów kolejowych. Wcześniej się nie znali osobiście, co najwyżej kojarzył, kto to jest. Mężczyzna postanowił się nad nim zlitować i pomógł mu trafić do mieszkania, gdzie przekazał jego doczesne szczątki małżonce i tak też wyglądało ich pierwsze spotkanie. Widząc męża w takim stanie, Ogrodowska nie mogła oczywiście się powstrzymać, żeby trochę na niego nie ponarzekać, a krwawy Kazik pomyślał sobie, że ta znajomość może mu się jeszcze przydać. Postanowił wkrótce odwiedzić Marię po raz kolejny, niby to zapytać, jak się czuje szanowny małżonek, jak ona się czuje, no i w ogóle zaczął wyciągać od kobiety różne informacje, bo Kazik był nie tylko włamywaczem, zabójcą i byłym więźniem, ale rzekomo też hipnotyzerem. Talent szczególnie ceniony w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy Kazik naprawdę posługiwał się hipnozą, czy po prostu był spryciarzem i potrafił manipulować ludźmi? Ja bym raczej stawiała na tę drugą możliwość, ale oczywiście w latach międzywojennych, jeśli w sprawę kryminalną był włączony jakiś motyw ezoteryczny, natychmiast zwiększało to zainteresowanie, a co za tym idzie, sprzedaż gazet. Te pisały więc uparcie o Łabędziewiczu jako o hipnotyzerze. Rzekomo to właśnie dzięki hipnozie dowiedział się o problemach małżeńskich Ogrodowskich. To ciekawe, bo to samo Maria mówiła swoim sąsiadom, choć ci chyba jej nie hipnotyzowali. Łabędziewicz twierdził, że Maria któregoś razu, gdy skarżyła mu się na męża, powiedziała, że chciałaby się go pozbyć i poprosiła swojego nowego znajomego o pomoc w zdobyciu trucizny. Czy tak faktycznie było, czy nie, trudno orzec. Zresztą nie miało to chyba większego znaczenia, bo ostatecznie to nie Stanisław Ogrodowski został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Łabędziewicz twierdził, że faktycznie sprzedał pani Ogrodowskiej pewną substancję i poradził, by dosypywała ją mężowi do posiłków w małych dawkach. Dzięki temu nikt się nie zorientuje, że go truła. Jednak tym, co pani Ogrodowska dosypywała do jedzenia małżonka, nikt nie mógł się otruć, bo była to mieszanka soli, cukru i czegoś tam jeszcze. Wprawdzie niektórzy nazywają cukier i sól białą śmiercią, ale zasadniczo chyba otruć się nimi nie można. Krwawy Kazik zaopatrywał więc swoją nową znajomą w ten specyfik, inkasując za każdym razem po 5 zł, to była w tamtych czasach mniej więcej cena 2 kg kiełbasy. Zaczynał więc skromnie, ale już później zaczął żądać wyższych kwot. Następnym razem zażądał za swoją usługę 30 zł, co już było dość znaczną kwotą. Przeciętne zarobki robotnika w tamtych czasach wynosiły około 140 zł miesięcznie. Ogrodowska nie miała takiej kwoty w domu, poleciła więc Łabędziewiczowi, żeby przyszedł do nich na początku października, kiedy jej mąż będzie już po wypłacie, żeby mogła zarobionymi przez niego pieniędzmi zapłacić za truciznę, którą chciała go zabić. Tymczasem finansowe potrzeby Kazika rosły. Jak to bardzo eufemistycznie określił tajny detektyw, pieniędzy potrzebował, ponieważ musiał zwrócić inwalidzie Świątkowskiemu, u którego mieszkał, pewną sumę pieniędzy wyłożoną przez niego na dwukrotny niedozwolony zabieg u Świątkowskiej spowodowany przez Łabędziewicza. Czyli mówiąc wprost, Kazik miał romans z żoną człowieka, u którego wynajmował pokój, swojego dawnego znajomego zresztą. Kobieta zaszła w ciążę, a w jej przypadku powtarzana przez niektórych z lubością zasada u mężatki nie ma wpadki nie znajdowała niestety zastosowania. Małżonek Władysławy Świątkowskiej był inwalidą wojennym, całkowicie sparaliżowanym. do płodzenia dzieci się nie nadawał. Gdyby kobieta urodziła dziecko, dla wszystkich byłoby jasne, że nie dochowała wierności swojemu ślubnemu, a więc wielki skandal i wstyd. Kazik musiał więc zapłacić swojej kochance za aborcję, żeby uniknąć nieprzyjemności. Świątkowcy mieli już i tak 4 dzieci, a w ich sytuacji utrzymanie takiej rodziny było bardzo trudne i kolejne dziecko z pewnością tej sytuacji by nie poprawiło. Kazik postanowił więc wyłudzić pieniądze od Ogrodowskiej, której nie polubił niemal od samego początku i której podstępne próby otrucia męża uważał za obrzydliwe. Po pieniądze przed samego rana, zanim Staś wyszedł do szkoły, chłopiec widział go, no i niestety to przesądziło o jego losie. Kiedy dziecko wyszło z domu, według zeznań Kazika, Ogrodowska, mówiąc jego słowami, zamieniła się w potwora. Zarzuciła go pretensjami, dlaczego trucizna działa tak wolno. Kazik twierdził, że tak go tym zdenerwowała, że dobył młotek, który, jak mamy rozumieć, całkiem przypadkiem miał akurat przy sobie, idąc w odwiedziny do znajomej, i jest to zupełnie normalne. Uderzył kobietę młotkiem i wzburzony wyszedł z mieszkania, a narzędzia zbrodni pozbył się, wyrzucając je do rzeki. Wiedział, że Staś widział go rano i kiedy policja go przesłucha po odkryciu morderstwa matki, natychmiast powie o tym funkcjonariuszom, którzy, znając jego barwną przeszłość, zapewne się nim zainteresują. Zaczekał więc na chłopca przed szkołą. W gazetach pisano znowu, że morderca wykorzystał przy tym swoje hipnotyzerskie zdolności. Staś był bowiem wychowany w dyscyplinie i posłuszeństwie i wiedział, że nie może nigdzie się oddalać bez wiedzy rodziców w towarzystwie obcych ludzi. Nie trzeba jednak być hipnotyzerem, żeby zbajerować dziecko. W rzeczywistości Kazik zaczekał na chłopca wracającego ze szkoły i opowiedział mu, że wysłała go jego matka i powiedziała, żeby zaprowadził go do ciotki w innej części miasta. Staś widywał wcześniej Łabędziewicza w ich mieszkaniu, mężczyzna miał więc ułatwione zadanie. Chłopiec miał 7 lat, a krwawy Kazik był zręcznym oszustem i zatwardziałym przestępcą. Skoro był w stanie oszukać jego matkę, to tym bardziej małego chłopca. Kilka tygodni później, 28 grudnia 1933 roku, Kazimierz Łabędziewicz stanął przed sądem doraźnym, oskarżony o podwójne zabójstwo. Przed sądem Łabędziewicz twierdził, że nie zabił Ogrodowskiej z chęci zysku, nie potwierdził też pogłoski, jakoby byli kochankami. Tak, wyłudzał od niej pieniądze, bo była okropną babą, a zabił ją, bo zmieniła się w potwora i go zezłościła. Pieniędzy nie wziął, nie planował morderstwa, a tak w ogóle to jest dobrym człowiekiem, bo przecież mógłby bez trudu zabić swojego przyjaciela Świątkowskiego i żyć z jego żoną bez żadnych przeszkód, a go nie zabił, tylko za jego plecami kopulował z jego żoną. No święty człowiek po prostu. Pani Świątkowska nie potwierdziła zeznań oskarżonego, twierdziła, że był rzeczywiście znajomym jej męża, znała go jednak mało, pomagał jej przy inwalidzie, ale to wszystko. Oczywiście to zrozumiałe, że kobieta nie chciała się za bardzo publicznie zwierzać ze swoich intymnych spraw. To nie ona była w tym procesie oskarżoną, ale publiczne przyznanie się do zdrady sprawiłoby, że otoczenie oskarżyłoby ją i skazało natychmiast. A Łabędziewiczowi i tak by to nie pomogło. Kobieta potwierdziła, że w dniu zabójstwa krwawy Kazik przyniósł do domu 100 zł i urządził libację. Obrona opowiedziała o smutnym dzieciństwie Łabędziewicza, tym, że urodził się w więzieniu, gdzie jego matka odsiadywała wyrok za kradzież. Nie znał swojego ojca, jego matka była jednostką pod każdym względem patologiczną, zakałą rodziny. Chłopca wychowywała głównie ciotka i dziadkowie. Jednak eksperci uznali, że oskarżony nie został przez warunki, w jakich się wychowywał, pokrzywdzony do tego stopnia, żeby można go było uznać za niezdolnego do odróżnienia tego, co jest dozwolone, a co nie. Był świadomy tego, co robił i mógł ponosić konsekwencje swoich czynów. Co ciekawe, wbrew temu, co wcześniej pisały gazety, jeden z ekspertów zeznający przed sądem powiedział, że nie dało się w istocie stwierdzić, że włosy znalezione na miejscu zbrodni, te, których przynależność do Ogrodowskiego wykluczono, były włosami Łabędziewicza. Nie dało się tego udowodnić, co było dla wszystkich sporym zaskoczeniem, bo do tej pory uznawano te włosy za koronny dowód. Gdyby więc Łabędziewicz się nie przyznał, byłoby trudno udowodnić mu winę, bo innych dowodów rzeczowych nie znaleziono. No to nie były jeszcze czasy DNA, żeby można było z takim dużym prawdopodobieństwem ocenić, do kogo należy włos. Jeśli chodzi o zachowanie krwawego Kazika, to choć pisano, że miał twarz zatwardziałego kryminalisty i przedstawiono go jako bezwzględną bestię, z relacji sądowych z tamtych czasów można wyczytać, że Łabędziewicz był raczej skruszony i zrezygnowany. Od początku mówił, że wie, że czeka go szubienica i przed śmiercią chce powiedzieć prawdę, wyspowiadać się, jak to on określił. przyznał się do obu zabójstw, wykazał skruchę, wyznał miłość swojej kochance. Czy była to gra mająca na celu wzbudzenie sympatii i litości? Może nawet nie, w tamtym momencie krwawy Kazik zapewne żałował i zapewne się bał. To naturalna ludzka reakcja, chociaż pewnie żałował głównie tego, że dał się złapać i że będzie musiał ponieść konsekwencje. A tym razem konsekwencje były największe z możliwych. Następnego dnia, 29 grudnia, sąd w Poznaniu ogłosił wyrok. Kazimierz Łabędziewicz został uznany winnym podwójnego zabójstwa i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Zgodnie z przysługującym mu prawem do prezydenckiego ułaskawienia, adwokat Łabędziewicza skontaktował się z kancelarią prezydenta, by dowiedzieć się, czy ten skorzysta z prawa łaski. Prezydent Ignacy Mościcki, ten sam, którego wizyta w Poznaniu zupełnie przypadkiem zainicjowała znajomość między mordercą a jego przyszłą ofiarą, z prawa łaski nie skorzystał i jeszcze tego samego dnia o godzinie 23:30 Kazimierz Łabędziewicz został stracony. Jak podawał tajny detektyw, była to szósta egzekucja w 1933 roku, której dokonał Kat Braun. Zapewne też ostatnia, bo rok właśnie się kończył. Wszystko wydarzyło się więc bardzo szybko, zupełnie inaczej niż ma to miejsce obecnie, czy też miało jeszcze jakiś czas temu, gdy kara śmierci była jeszcze bardziej powszechnie stosowana na świecie. Ale na tym wtedy polegały sądy doraźne. Jest to dość przerażające, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka tygodni wcześniej wszyscy byli święcie przekonani, że Marię i Stasia zamordował Ogrodowski. I gdyby nie tych kilka włosów, możliwe, że to on znalazłby się na szubienicy i od tego wyroku wydanego i wykonanego w ciągu jednego dnia nie byłoby już odwrotu. Myślę sobie, że to taka sprawa, w której zebrały się wszystkie problemy i patologie tamtych czasów. Oczywiście nie tylko tamtych, bo wiele z tych patologii ma się świetnie również dzisiaj. Ale jest tutaj alkoholizm, przemoc w rodzinie, która doprowadziła do tego, że para chciała się rozstać, ale po pierwsze przeprowadzenie rozwodu trwało, a po drugie znalezienie lokalu i przede wszystkim opłacenie go tak, żeby jedno z małżonków mogło się wyprowadzić, unikając tym samym eskalacji przemocy, było niemożliwe w ich sytuacji finansowej. To sprawiło, że Maria zaczęła kombinować, jakby się tutaj pozbyć męża w inny sposób, a szukając takiego sposobu trafiła na kogoś, kto bez skrupułów ją wykorzystał, najpierw wyciągając od niej pieniądze, których i tak nie miała za dużo, a ostatecznie zabijając ją dla jednomiesięcznej pensji męża. I co najciekawsze, Stanisław Ogrodowski nawet nie zauważył tego, że te pieniądze gdzieś zniknęły, bo jego żona miała zwyczaj chować przed nim jakieś sumy, prawdopodobnie po to, żeby nie przepił ich. Stąd też na początku nie było nawet wiadomo, że z mieszkania w ogóle coś zginęło. Z kolei krwawy Kazik reprezentował przestępczy półświatek tamtych czasów, brak perspektyw, był też weteranem wojny 1920 roku, do tego też przyjaciel, inwalida wojenny, z którego rodziną gnieździł się w jednym mieszkaniu, uczciwą pracą, nawet jeśli już się ją miało, trudno było zarobić nawet na podstawowe rzeczy umożliwiające przeżycie, nie mówiąc już o życiu na jakim takim poziomie, no i to musiało być bardzo demotywujące i demoralizujące, i musiało wpływać na wzrost przestępczości. Zatem to kolejna sprawa odczarowująca to cukierkowe postrzeganie międzywojennej Polski, którym nabijano nam głowy w szkole. Próbowałam dowiedzieć się czegoś o dalszych losach Stanisława Ogrodowskiego, który był podwójnie pokrzywdzony w tej sprawie. Nie dość, że stracił jedynego syna, to jeszcze był niesłusznie podejrzewany o zbrodnie i przetrzymywany tygodniami w areszcie. Nie mówię o utracie żony, bo możliwe, że to faktycznie nie było dla niego aż takim wielkim ciosem, biorąc pod uwagę ich relacje, choć widok zamordowanej we własnej kuchni matki jego dziecka na pewno musiał być dla niego traumatyczny, jakim człowiekiem by nie był. Niestety, choć przeszukałam bazy poszkodowanych w czasach II wojny światowej i trochę genealogicznych baz, to nie dowiedziałam się nic o tym, co się działo ze Stanisławem po roku 1933. Niespełna 6 lat później wojna zapewne wywróciła jego życie ponownie po tym, jak być może trochę się już uporał ze swoimi przeżyciami, a może nigdy się z nimi nie uporał. Możemy już dzisiaj tylko zgadywać. I na dziś to już wszystko. Jeśli nie macie jeszcze dosyć historii z lat 30. i wykupiliście lub planujecie wykupić subskrypcję Zbrodni Prowincjonalnych na Spotify, link jest w opisie odcinka, to mam dla Was 4-odcinkowy serial Tajemnice Rajskiej Wyspy, łącznie ponad 3 godziny słuchania. Historia bardzo tajemnicza, bardzo w stylu dwudziestolecia międzywojennego, opowieść o niemieckich osadnikach, którzy zamieszkali na bezludnej wyspie na Galapagos i w pewnym momencie zaczęli znikać i umierać w podejrzanych okolicznościach. W przypadku jednej ze śmierci głównym podejrzanym były zresztą kury. Dobra historia na lato, mnie wciągnęła na maksa. Pierwszy odcinek opublikuję w poniedziałek i później kolejny dzień po dniu, także w czwartek będą już na kanale wszystkie. Przypominam, ta seria wyjątkowo będzie dostępna tylko na Spotify i tylko dla subskrybentów. Co do pozostałych końcowych ogłoszeń, to tradycyjnie źródła do tego odcinka znajdziecie pod linkiem w opisie. Ja dziękuję jeszcze patronom, a w szczególności Waldkowi Czapiewskiemu. Przypominam, że moje konto na Patronite jest w trakcie wygaszania, także nie można już do niego dołączyć ani przedłużyć subskrypcji, ale patroni od drugiego progu, których subskrypcja jeszcze nie wygasła, też dostaną ode mnie dostęp do serii Tajemnice Rajskiej Wyspy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam od poniedziałku na Tajemnice Rajskiej Wyspy na Spotify i tradycyjnie na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.